ale chciałbym przeczytać na początek z listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału pierwsze 3 wersety. Znane dla wielu wierzących, czytających Pismo Święte, znane wersety, znane fragmenty Słowa Bożego. I na temat tych 3 wersetów chciałbym parę słów, chociaż 12 rozdział pierwsze 3 wersety. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Mamy około siebie tak wielki obłok świadków. Oczywiście ten fragment, te 3 wersety są bardzo ściśle związane z 11 rozdziałem listu do Hebrajczyków, gdzie czytamy o bohaterach wiary. Ale drodzy bracia, kochane siostry, czasem jest tak w naszym życiu, że kiedy czytamy o bohaterach wiary, czy to w Piśmie Świętym, czy to w Biblii, czy też w różnych książkach, mamy takie odczucie, ja to wczoraj nawet słyszałem i dlatego o tym mówię, mamy takie odczucie, takie wrażenie albo pytanie, no to Boże, dla nich uczyniłeś tak wielkie rzeczy, a ja ciągle oczekuję. Pytanie jest takie, czy ta historia tutaj o bohaterach wiary, cały ten 11 rozdział listu do Hebrajczyków, czy historie, które opowiadamy sobie wzajemnie jako świadectwa, albo historie ludzi, którzy coś szczególnego z Bogiem przeżyli, mają doprowadzić nas do takiego stanu przygnębienia albo nawet goryczy, bo Bóg tam dokonał, tam coś uczynił, a w moim życiu tego jeszcze nie dokonuje, a przecież modlę się miesiącami, modlę się latami, a ciągle się nic nie zmienia. Czy po to Słowo Boże jest napisane, czy raczej po to, żeby nas jednak zachęcić do tego, że Bóg jest, pomimo tego, że oczekuje już miesiące, oczekuje już może lata na odpowiedź od Boga w sprawie moich problemów, pomimo tego Bóg jest zawsze wierny. I chcę podkreślić właśnie tą wielką prawdę. Bóg jest zawsze wierny. Bracia i siostry, i niech świadectwa różnych ludzi, które czytamy w Biblii, bo tak naprawdę to są świadectwa z życia ludzi, prawda? Albo świadectwa, które czytamy w różnych książkach, czy też słyszymy, no bo czasem słyszymy świadectwo, jak ktoś coś przeżył chrzest w Duchu Świętym, przeżył uzdrowienie, doświadczył tego czy tamtego, i może się pojawić w sercu, a ja ciągle nic. I tutaj autor listu do Hebrajczyków mówi, przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale. Czyli to nas ma nie doprowadzić do goryczy serca, do takiego zatrzymania albo do jakiegoś stanu depresji, ale wręcz nas ma to pobudzić, bo Bóg dokonywał wielkich rzeczy. I tutaj autor mówi nam, popatrzcie na tych, którzy wytrwali. Bo tu nie tylko są opisani w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków ci, którzy osiągnęli niesamowite rzeczy, ale są też opisani ci, którzy nie osiągnęli niczego, obietnice mieli, ale nie otrzymali tych obietnic, a mimo to są nazwani bohaterami wiary, wytrwali. A więc autor mówi, macie wokół siebie tak dużo tych, którzy dobiegli. Macie wokół siebie tych, którzy dokonali wielkich rzeczy, którym Bóg odpowiadał na ich prośby, na ich pytania. Ale są też tacy, którzy nie otrzymali obietnic, a wytrwali. I z tych mamy czerpać wzór. A więc autor listu do Hebrajczyków mówi, rozejrzyjcie się wokół. Spójrzcie na Abrahama, spójrzcie na Mojżesza, na Daniela, na Dawida. Spójrzcie na tych ludzi i biegnijcie wytrwale. Zobaczcie na tych, którzy dokonali niezwykłych rzeczy, będąc przez Boga powołani. Jedną rzecz, którą chcę bardzo mocno podkreślić. Ten wielki obłok świadków to ludzie, którzy otrzymali od Boga zadanie w swoim czasie i w swoim środowisku i byli temu zadaniu posłuszni. Byli temu zadaniu posłuszni. Nie ma wśród tych wymienionych bohaterów wiary w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale ani jednej osoby, która tam wymienionej, która by czyniła coś sama z siebie. To są ludzie, którzy od Boga otrzymali powołanie i to są ludzie, którzy temu powołaniu byli wierni. A więc ludzie wybrani przez Boga. I my jesteśmy wybrani przez Boga. Amen. Bóg wybrał nas. Tak jak tutaj już ktoś wcześniej powiedział, wybrał nas dla siebie. Jesteśmy Bożymi dziećmi, jesteśmy Jego, jak to dobrze, jak to wspaniale mieć z Nim społeczność, ale jesteśmy też wybrani, aby uczestniczyć w tym wyścigu, czyli wypełnić zadanie, które Bóg nam powierzył, polecił. I Abraham jest taką postacią dominującą w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. I na przykładzie Abrahama, ale też wszystkich pozostałych osób wymienionych w tym 11 rozdziale, Bóg nas chce czegoś nauczyć. O Abrahamie czytamy, że mieszkał w mieście, które dziś moglibyśmy określić jako jedno z takich bardziej zacnych, bardziej takich dużych miast, takich jak Warszawa czy Poznań. To miasto, w którym on mieszkał, było wspaniałym przykładem cywilizacji, kultury w tamtym starożytnym świecie. I oczywiście najlepiej byłoby mieszkać w takim mieście. Dziś wielu ludzi ucieka ze wsi do miasta. Niektórzy kochają Warszawę, jeszcze inni kochają Londyn, albo inni jeszcze gdzieś za granicę uciekają, bo tam wydaje im się będzie lepiej. I w takim mieście, w Ur Chaldejskim, mieszkał Abraham. I to Ur Chaldejskie właśnie było takim potężnym, wspaniałym miastem, do którego pewnie wielu ludzi by chciało wyjechać i tam mieszkać. Ale w tym mieście mieszkał Abraham i pewnego razu Bóg do niego mówi: wyjdź, wyjdź z tego miasta. I Abraham mógł pozostać w tym mieście, mógł spokojnie tam żyć do swojej śmierci, miał tam swoich ukochanych, miał tam swoich bliskich ludzi. Pytanie byłoby tylko takie: co by osiągnął? Co by osiągnął? Czy byśmy o nim dzisiaj w Biblii czytali? Nie, nie czytalibyśmy. Gdyby Abraham został w Ur Chaldejskim i gdyby Abraham nie wyszedł z tego miejsca, czy inaczej mówiąc, gdyby nie był posłuszny poleceniu Bożemu, to byśmy dziś o Abrahamie nie czytali. Ale dlatego, że Abraham był posłuszny, Bóg do niego powiedział, przemówił: wyjdź z tego miejsca, w którym mieszkasz i udaj się nie wiadomo dokąd, prawda? Takie było powołanie dla Abrahama. I mógł Abraham zostać w tym mieście, mógł sobie tam przyjemnie żyć, mógł tam być kimś bardzo znaczącym, ale właśnie pytanie, co by wtedy osiągnął? Jakim byłby człowiekiem? Prawdopodobnie, jeśli byłoby cokolwiek o nim napisane, to byłoby napisane: Abraham mnie opuścił. Jest o pewnym człowieku napisane: Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny. Opuścił, ale Abraham był posłuszny Bogu. I czytamy, że Abraham opuścił swoje miasto i udał się, nie wiedząc nawet dokąd idzie. Stał się pielgrzymem. Czytamy w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie. Bracia i siostry, często droga za Jezusem w służbie jest drogą taką, że nie wiemy dokąd idziemy. Nie wiemy. Bóg mówi: taka i taka jest twoja służba, takie i takie jest twoje powołanie, ale tak naprawdę nieczęsto nam Pan Bóg wszystko dokładnie sprecyzuje, wszystkie okoliczności w naszej służbie opisze. Ja bym w życiu się nie spodziewał, że ja kiedykolwiek będę w Gorzowie. Ale 29 lat temu powiedziałem do Boga: Panie, cokolwiek chcesz, abym zrobił, ja chcę to zrobić. I to była moja pierwsza deklaracja. I oczywiście te moje losy przez te 29 lat się różnie układały, ale nie chwaląc się, wiele razy mi niektórzy ludzie powiedzieli, że jestem człowiekiem wiary. Obserwowali moje życie. Niedawno, w tym roku, cała Naczelna Rada mi powiedziała, że ja jestem bohaterem wiary. A ja im mówię: słuchajcie, tu nie chodzi o to, czy ja jestem bohaterem wiary, ale chodzi o to, czy stanę w obronie Kościoła, Kościoła Jezusa Chrystusa. Czy pozwolę na to, aby się coś zawaliło, czy będę robił wszystko, aby rzecz, która była bardzo blisko zawalenia, aby ją ratować. I podjąłem decyzję, że będę, oprócz tego, że jestem pastorem i prezbiterem okręgowym, jeszcze coś więcej w Kościele robił. Oczywiście to mnie kosztuje mniej przyjemności, ale czasem Bóg nam daje zadanie, które przerasta nasze możliwości, zadanie, gdzie nie wiemy, co będzie jutro, co będzie za pół roku, jakie będą kolejne te zadania przede mną. Ale kiedy Bóg mówi: idź, zrób, to najmądrzejszą rzeczą jest się podjąć tego zadania, nawet nie wiedząc, dokąd idę. I tu i czytamy, Bóg mówi o Abrahamie. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Do tego, aby pójść na miejsce zupełnie nieznane, o którym nic nie wiem, naprawdę potrzeba wiary. I wiara Abrahama charakteryzowała się po prostu zwykłym posłuszeństwem. Posłuszeństwem Słowu Bożemu. Nie tylko usłyszeniem, ale usłuchaniem temu, co Bóg powiedział. Miejsce, które miał Abraham wziąć w dziedzictwo. Oczywiście, gdyby mu Pan Bóg powiedział: Abrahamie, idź do tego miejsca, tam masz przygotowane wszystko, co jest ci potrzebne, masz mieszkanie, masz samochód, masz pensję pewną do końca świata, masz willę, masz wszystko, to tak łatwo pójść, prawda, w takie miejsce. Ktoś komuś by zaproponował bycie pastorem na przykład w dużym zborze, gdzie jest 300 osób, od razu zaproponują 5000 ofiary, więc żyć nie umieraj, tylko iść. Pytanie, czy to wolą Bożą by było? Czy to jest wolą Bożą? A Bóg mówi, idź na to miejsce, o którym nie wiesz nic. Nie wiesz, co cię tam czeka, nie wiesz, co cię tam spotka. Apostoł Paweł trochę nam objawił sobie Bożym, że on był jednej rzeczy tylko pewien, że go czekają więzy i uciski w służbie. Więzy, uciski w służbie. Tego tylko był apostoł Paweł pewien. Prawdopodobnie był też pewien Bożej obecności w swoim życiu. I tutaj Abraham jest dla nas wspaniałym przykładem. Wiara Abrahama polegała na tym, że on nie wiedział, dokąd idzie, nie wiedział, co go spotka w życiu. Czytamy o tym, że zamieszkał w namiotach, ale jedynie to, co wiedział, to to, że te słowa, które usłyszał, były skierowane przez Boga, prawdomównego, wiernego Boga, i dlatego poszedł. Czytamy w Słowie Bożym, że on oczekiwał miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. I bracia i siostry, ten fragment, który przeczytaliśmy na początku. Mamy około siebie tak wielki obłok świadków. Każdy z nas tak naprawdę jest świadkiem tego, co Bóg dokonał w jego życiu. Mógłby każdy z nas, przynajmniej jedno, a może kilka różnych ciekawych rzeczy, ciekawych świadectw powiedzieć ze swojego życia. Mając około siebie tak wielki obłok świadków, a potem jest rada, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale. Czy jesteśmy w stanie biec wytrwale w wyścigu, który jest przed nami? Czy jesteśmy w stanie biec za Jezusem? Biec, nie czołgać się, biec. Być aktywny, być zaangażowany, być cały czas do dyspozycji Boga Wszechmogącego. Czy jesteśmy w stanie biec w tym wyścigu wtedy, kiedy jesteśmy obciążeni grzechem albo obciążeni ciężarami? Nie. I dlatego jest ta rada. Ta rada, wspaniała rada, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. I to jest tak naprawdę, kochani, zadanie na cały okres naszego życia, naszej pielgrzymki ziemskiej. Chyba wydaje mi się, że każdego dnia powinniśmy składać na Pana nasze troski, nasze ciężary. No o grzechu już, to już jest dla nas oczywiste, prawda? Składamy je, umiemy to robić, składać ciężary i troski na Pana? Ja nie wiem, czy nam z tym dobrze idzie, z tym składaniem trosk na Pana. Panie Boże, powierzam Ci tą sprawę, tą moją rodzinę. Ale za chwilę pełna głowa tych myśli, jak to będzie, o jak to będzie. Ale złożyłem, ale zabieram to z powrotem. Myślę, że tego się będziemy uczyć do końca naszego życia, żeby to umieć składać troski, umieć składać ciężary na Pana, bo to wcale nie jest proste, bo one ciągle chcą na nas wracać. Ale aby uczestniczyć w tym biegu, aby biec w tym wyścigu, musimy się tego uczyć, składać nie tylko grzech, jeśli coś widzę w moim życiu, że jest niewłaściwe, po prostu przepraszam Boga, Panie Boże, zmień moje serce, daj mi siły, abym nie postępował tak, jak to zrobiłem na przykład w relacjach, w rodzinie, w relacjach z innymi osobami, abym nie był taki, że Tobie się to nie podoba. Składam ten grzech, ale też składam ciężary, które nas ograniczają. I mamy biec w tym wyścigu, który jest przed nami. I to, co najważniejsze w tym fragmencie, mamy patrzeć na Jezusa. sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Jakie to wspaniałe, drodzy bracia i siostry, że Pan Jezus jest nie tylko sprawcą wiary, ale jest też dokończycielem naszej wiary. Nie tylko sprawcą, ale dokończycielem. I dlatego ta rada brzmi: patrz na mnie stale, patrz na mnie zawsze. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Bracia i siostry, kiedy mamy różne zmagania w swoim życiu, to co najlepiej zrobić? Spojrzeć na Jezusa. Na jakiego Jezusa? Na tego Jezusa, który poniósł wszelki grzech. Na tego Jezusa, który cierpiał o wiele bardziej niż ktokolwiek z nas. Na tego Jezusa, który poniósł wszystkie nasze choroby. Spojrzeć na tego Jezusa, który ma wszelką moc. A myślę, że najważniejsze, spojrzeć na Jezusa uwielbionego. Na Jezusa, któremu dana wszelka moc na niebie i na ziemi. I ta najważniejsza zasada, czy najważniejsza prawda w tym krótkim fragmencie Słowa Bożego: patrz na Jezusa. Patrz na Jezusa. Nie ma potrzeby, ani nie ma najmniejszego sensu rozglądać się na boki, szukać pomocy u innych osób, szukać różnych rozwiązań, kiedy mam różne troski, różne kłopoty, różne ciężary albo grzechy. Nie ma, nic wtedy nam nie pomoże. Czasem udajemy się do kogoś, żeby się poradzić. Co byś ty w tej sytuacji, bracie, zrobił? A lepiej zapytać Pana, prawda? Bo On mówi, On odpowiada. I patrzeć na Jezusa. W tym wyścigu po zwycięstwo, po nagrodę koniecznym jest to, by mieć wzrok skierowany we właściwym kierunku na samego Pana Jezusa Chrystusa. Bo jeśli stracimy z pola widzenia Chrystusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, zaczynamy polegać na czymś innym albo na kimś innym. Kiedy jesteśmy rozdwojeni w swoim sposobie myślenia czy w ogóle w postrzeganiu sytuacji, to po prostu tracimy. A tutaj czytamy o tym, że jest nagroda. Nagroda, jest nagroda dla każdego, kto biegnie w tym wyścigu, który jest przed nim. A więc patrzmy na sprawcę i dokończyciela wiary, bo tak naprawdę bez Niego nie ma ani wiary, bez Niego nie ma ani mocy, bez Jezusa Chrystusa. I dlatego mamy patrzeć na Jezusa Chrystusa. Na jakiego Jezusa mamy patrzeć? Tutaj czytamy: patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Czyli mamy patrzeć na Jezusa, który ma wszelką władzę, wszelką moc. Na Jezusa, który zwyciężył wszelką chorobę, który zwyciężył grzech, który zwyciężył śmierć. Oczywiście On poniósł śmierć za nasze grzechy, poniósł cierpienia za mój grzech, ale to tam dokonało się zwycięstwo światłości nad ciemnością, zwycięstwo miłości nad nienawiścią albo egoizmem, zwycięstwo pokoju nad różnym utrapieniem i niepokojem, zwycięstwo sprawiedliwości nad niesprawiedliwością. W Chrystusie to wszystko mamy, drodzy bracia i siostry. I dlatego, kochani, patrzmy na Jezusa Chrystusa. Uczestniczymy w tym wyścigu, w tym biegu, i dlatego nie rezygnujmy. Niech świadectwo ludzi, którzy coś przeżyli z Bogiem, nas nie przygniecie, ale niech nas pobudzi do chwały. Amen. Ja jestem wdzięczny Bogu za to, że Ola przeżyła chrzest w Duchu Świętym. Naprawdę, bo sam wiem, jak to było w moim przypadku, kiedy raz nie przeżyłem chrztu w Duchu Świętym i drugi raz. Mnie to po prostu przygniotło, że nie. Myślałem sobie, że ze mną jest coś nie w porządku. Różne myśli mi przychodziły do głowy. I tak naprawdę się z nią trochę utożsamiałem, jak raz i drugi się modliliśmy i nic się nie stało. Ale nagle się stało. Nagle Bóg tutaj przyszedł i dzisiaj może się cieszyć. I podobnie jest z różnymi innymi sytuacjami w naszym życiu. Zmagamy się z różnymi problemami, ale też doświadczamy Bożej odpowiedzi, doświadczamy Bożego błogosławieństwa. I każde takie wydarzenie, każde takie świadectwo, które słyszymy albo które szczególnie czytamy w Biblii, niech jest dla nas inspiracją do tego, aby biec w wyścigu, który jest przed nami. Nie zatrzymywać się. Nie jesteśmy, bracia i siostry, powołani do tego, żeby się w którymś momencie swojego życia zatrzymać. Ktoś może powiedzieć, ja już mam 65 lat, 67, już idę na emeryturę. Nie ma emerytury. Jesteśmy uczniami Chrystusa. Pięknie o tym mówi Psalm 71, tam jest taka modlitwa, w której jest napisane, że Bóg od młodości prowadził tego psalmistę. Ja nie wiem, kto napisał Psalm 71, ale potem jest aż do tej sędziwości, aż do starości chce opowiadać te wielkie sprawy. Uczestniczymy w wyścigu, kochani, uczestniczymy w wyścigu. Nie możemy się zatrzymać, dlatego że to jest niewłaściwe i każde takie zatrzymanie, każde takie wyhamowanie jest niekorzystne i dla nas, i nie przynosi Bogu chwały. Bóg chce, byśmy cały czas byli ludźmi zaangażowanymi, ludźmi aktywnymi, byśmy uczestniczyli w wyścigu i byśmy ciągle uczyli się składać wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. I tutaj mamy do końca naszego życia się czego uczyć. Jeśli ktoś jest w tym składaniu ciężarów, grzechu dobry, chwała Bogu, niech cię bracie, siostro, Pan Bóg błogosławi. Ale nie zawsze tak jest. Czasem te nasze troski, różnego rodzaju kłopoty nas tak wypełniają nasze myśli, że nawet jak zaczynamy czytać Biblię, to tak ciężko coś odczytać, bo ciągle problemy się pojawiają. A czasem to są takie małe drobiażki, takie małe kłopotki, a one zaśmiecają cały nasz umysł i nawet serce. Tak więc patrzmy na Jezusa. Mamy około siebie obok świadków, składajmy to, co nas ogranicza, patrzmy na Jezusa i go ahead, do przodu. I do przodu, tak? I do przodu. Dzisiaj jest niedziela. Panie Jezu, co masz dla mnie na jutro? Może masz jakieś nowe zadanie dla mnie, Panie Boże? Są przed nami, bracia i siostry, wielkie zadania do wypełnienia. Kto będzie ewangelizował te 120 tysięcy ludzi w Gorzowie? Kto będzie ewangelizował tych 5 tysięcy w Lipianach? Ale jest przed nami, bracia i siostry, zadanie. Biegnijmy w tym wyścigu, który jest przed nami. Jest przed nami zadanie, drodzy. I chciałbym, by to pozostało dzisiaj w naszych sercach. Bóg ma zadanie dla ciebie. Może czasem się czujesz fatalnie, może myślisz o sobie, że jesteś zero. Ale wiecie, ile to daje siły, ile to daje takiej mocy, jak człowiek pomyśli, Boże, ja? Ty mnie wybrałeś? Jest jeszcze dla mnie coś do zrobienia? Dobrze, Panie, to jestem gotowy. Oczywiście, nie daję rady sam z siebie. Potrzebuję Twojej mocy, więc klękam albo siadam przed Bogiem. Panie, napełnij mnie, a potem ruszam, startuję, idę dalej. Będę dla swojej rodziny błogosławieństwem, będę dla swojego otoczenia błogosławieństwem. Panie, uzdolnij mnie do tego, abym mógł powiedzieć Ewangelię wtedy, kiedy Ty tego chcesz. Panie nasz Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty nas powołałeś. Dziękujemy Ci za ten wielki obłok świadków. Dziękujemy Ci za te miliony ludzi zbawionych na całym obliczu ziemi. Dziękujemy Ci za tych, którzy już tam są u Ciebie, w tym mieszkaniu, które przygotowałeś, za naszych bliskich, za naszych drogich, za nasze rodziny, które wytrwały w tym wyścigu, Panie. Dziękujemy Ci za to, że niedługo się z nimi spotkamy, bo Ty przyjdziesz po swój Kościół. Ale Panie, jeśli pozwolisz nam jeszcze żyć, chcemy uczestniczyć w tym wyścigu tu na tej ziemi. Chcemy głosić Królestwo Boże. Pragniemy przekazywać tą dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Chcemy czynić dobro, tak jak Ty nam to wskazałeś. Pragniemy, Boże, dla ludzi, dla otoczenia naszego być błogosławieństwem. Panie, ucz nas, byśmy mogli składać głównie grzech, ale także różne ciężary, różne troski na Ciebie i byśmy mogli nie poddawać się, ale cały czas iść do przodu, byśmy nigdy nie zrezygnowali. Daj nam mocy, siły, wytrwałości, byśmy nigdy nie zrezygnowali z tego wyścigu, który jest przed nami, ale byśmy każdego dnia mieli przed sobą cel, mieli przed sobą zadanie i każdego dnia szli dalej, do przodu, do tej upragnionej mety, by osiągnąć ten upragniony cel, który jest przed nami. Chwała Tobie, Panie Jezu. Ty jesteś siłą i mocą naszą. Ty jesteś z nami zawsze, aż do skończenia świata, Panie. I dlatego też my nie musimy się tak bardzo przejmować, ale ufać chcemy Tobie, bo Ty nas poprowadzisz. Halleluja. Niech imię Twoje, Panie Jezu, jest uwielbione, wywyższone w naszych sercach. Amen.